Kwadrans po 11. Janusz Rzeczkiewski. Zapraszam na Lubuskie Forum Radia Zachód. W studio przy mikrofonach Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry.
Adam Urbaniak, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry państwu.
Andrzej Żywień, Nowoczesna.
Dzień dobry wszystkim.
Paweł Maciejewski, Kukiz 15.
Dzień dobry, witam państwa.
I Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry państwu.
Zacznijmy od krótkiego komentarza do doniesień międzynarodowych. Ataku USA, Wielkiej Brytanii i Francji na Syrię. To odpowiedź na atak chemiczny. Zbombardowane zostały 3 miejsca związane z produkcją i przechowywaniem broni chemicznej. Do ataku, który trwał około godziny, wykorzystano ponad 100 rakiet. Zbombardowano ośrodek badań naukowych w okolicy Damaszku, magazyny w pobliżu Homs oraz ośrodek dowodzenia. Andrzej Żywień, Nowoczesna. Tu te zaskoczenia nie było, bo były zapowiedzi prezydenta Trumpa związane właśnie z możliwością tego odwetowego ataku.
Tak, to znaczy, ponieważ to już jest pewna tradycja. Wcześniej Trump obiecał, że będą bombardowania, to chyba rok temu było, zbombardował. W tym roku zrobił to samo. Zresztą nie miał specjalnie wyjścia, bo gdyby tego nie zrobił, to by nie okazał jakby niekonsekwencje w stosunku do tego, co wcześniej. Rosja z tego jakby wychodzi znowu obronną ręką, dlatego że osłabia się Iran, który w tym momencie w Syrii jest bardzo mocny, a Iran jest po prostu współzawodniczy w tym regionie z Rosją, jeżeli chodzi o źródła ropy naftowej i gazu.
Czesław Fiedorowicz, PSL.
Oczywiście Rosja miała gwarantować, stojąc po stronie Asada, że nie będzie używana broń chemiczna w Syrii. I tego słowa nie dotrzymała. Myślę, że reakcja świata na tych trzech ważnych państw dowodzi pewnej determinacji wtedy, kiedy ta broń chemiczna zostaje użyta, no słusznej, ale bardzo bolesnej. No niestety pamiętajmy, że wciąż to jest tak, że po stronie Asada jest Rosja, a po drugiej stronie są Stany Zjednoczone, czyli nie można lekceważyć tego. Natomiast najtragiczniejsze jest to, że cierpią, giną kolejni Syryjczycy w związku z konfliktem wojennym będą uciekać do Europy, muszą uciekać do Europy, by przeżyć.
To jest pytanie, czy świat ma pomysł na to, jak rozwiązać problem syryjski. Paweł Maciejewski, Kukiz 15.
Nie, świat nie ma pomysłu. To jest po prostu kolejny raz destabilizacja krajów arabskich. Tutaj akurat w sojuszu Stany Zjednoczone, Ameryka, Francja, Wielka Brytania kolejny raz destabilizują region arabski, po czym mamy później tą sytuację, którą mamy, z całym konfliktem tutaj międzynarodowym, z uchodźcami, którzy z tamtych rejonów oczywiście uciekają, bo to jest strefa wojny. Nikt nikomu jeszcze nie udowodnił, że to Bashar al-Assad użył tej chemicznej broni. Równie dobrze mogły być to służby. Nie będę mówić o amerykańskie, angielskie czy jakiekolwiek, które starają się tam zdestabilizować region i zdetronizować tak naprawdę prezydenta, który od rodzinnie w tym regionie prezentuje już od kilkudziesięciu lat. Tutaj jest ewidentna wojna w tym rejonie i strefę wpływów. Dziwi mnie jednak fakt Rosji, która dość poważnie podeszła do sprawy. Jeżeli każda rakieta będzie wystrzelona w kierunku Syrii, zostanie zestrzelona. Tak się jednak nie wydarzyło. Więc tutaj nie
została
wiem, czy
podana informacja, że atak był prowadzony w miejscach poza ochroną przeciwlotniczą Rosji. Tak.
No tak, bezpiecznie zawsze można tak powiedzieć. No, zostały zbombardowane cele strategiczne, więc mam nadzieję, że nie ucierpiały tam ani cywile, ani jacykolwiek żołnierze.
Adam Urbaniak, Platforma Obywatelska.
To znaczy, no, akurat moim zdaniem w interesie polskiej racji stanu, jeśli tą sytuację mamy tak oceniać, a przede wszystkim tak powinniśmy na to patrzeć, to nie powinniśmy jednak dopuszczać się krytyki tej operacji, tak jak to pan chwilę temu powiedział, ponieważ no, w moim przekonaniu ten konflikt po tym, kiedy jako tako poradzono sobie z Państwem Islamskim, bo nagle jedna i druga strona dostała swojego trzeciego wroga i nastąpiło pewne zawieszenie tego konfliktu pomiędzy Al-Assadem, wspieranym przez Rosję i krajami zachodnimi. Tak teraz ten konflikt w sposób ewidentny wraca i moim zdaniem tłumaczenie, że mogła to być prowokacja służb i dlatego państwa złe zachodnie się zdecydowały na na ten atak, no to jest absolutnie pozostaje w sprzeczności z naszymi polskimi interesami polityki międzynarodowej. Już pomijając to, że jesteśmy członkiem Paktu Północnoatlantyckiego, to jednak no, wpychanie się znowu w objęcia Putina jest złym pomysłem. Ten atak chemiczny na pewno trzeba było na to odpowiedzieć. Tam zginęli też przede wszystkim niewinni ludzie. Atak Amerykanów, Francuzów i Brytyjczyków był skierowany na zakłady produkujące tą broń chemiczną. W związku z tym no, nie wyobrażam sobie, żeby Polska miała nie stanąć po stronie swoich sojuszników w tym konflikcie.
Piotr Barczyk, Prawo i Sprawiedliwość.
W podobnym tonie oczywiście się wypowiem, ponieważ z jednej strony był to oczywiście atak odwetowy, ale właśnie z powodu ataku wcześniej ówczesnego tamtejszego przywódcy Asada na często ludność cywilną i to jeszcze bronią chemiczną, rzeczą jedną z najgorszych, że tak powiem, w dzisiejszej rzeczywistości, rzeczą absolutnie niedopuszczalną. Stąd atak odwetowy wydaje się zasadny, tym bardziej jeżeli oto były cele, a tak są przedstawiane, że były to cele właśnie związane z produkcją broni chemicznej. W tym wszystkim oczywiście niestety jak w każdym konflikcie zbrojnym, w jaki sposób cierpią i najbardziej, najczęściej cywile. Gdziekolwiek, jakkolwiek to ta trudność jednak militarna i wojenna pozostaje tam na Bliskim Wschodzie, tym bardziej, że to no umówmy się, te tereny, te miasta, cała Syria od dawna boleje, tak? I miasta, które od starożytności tak de facto pozostały zachowane, w tej chwili one znowu popadają w totalną ruinę. A co najgorsze, tak naprawdę, tak jak powiedziałem, to niestety jest trudność ta ludzka, czyli człowieka.
Tyle o polityce międzynarodowej, teraz polityka krajowa i pytanie o problemy z prawem posłów Platformy Obywatelskiej. Sejm wyraził zgodę na tymczasowy areszt dla posła Gawłowskiego. Pojawiły się także doniesienia dotyczące problemów posła Neumanna, więc szefa klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Platforma zarzuca Prawu i Sprawiedliwości, właściwie prokuraturze w jednym przypadku działanie pod dyktando polityczne. Z kolei prokuratura mówi o poważnych zarzutach dotyczących możliwości korzyści, pozyskania korzyści majątkowych. Komentarz panów do tej sytuacji nowej. Myślę, że także dyskusja też pokazuje, że poddawanym jest kwestia immunitetu, prawda? Czyli tego, czym jest immunitet, czy należy go utrzymać, zachować, czy może także, jak podobnie jak w programie 20% minus, zapytać się o program możliwy do zrealizowania, immunitet minus. Adam Urbaniak, Platforma Obywatelska.
To tak nietypowe, bo z reguły w każdym procesie obrona na końcu występuje.
Czyli już wiemy, że obrona.
No tak, tak, oczywiście, więc to nie trzeba pewnie być zbyt dociekliwym, aby przewidzieć, co powiem, bo potwierdzę to, co jest formułowane przez moich kolegów partyjnych, że sprawa przede wszystkim posła Gawłowskiego w kontekście bardzo...
Sekretarza generalnego.
Tak, sekretarza generalnego w kontekście bardzo konkretnych faktów formułowanych znacznie wcześniej, które bym chciał za chwilę przedstawić, musi prowadzić do wniosku, że jest to no, znana jako podstawowa operacja każdego spin doktora PR-owskiego, odwrócenia uwagi od trudnej sytuacji partii rządzącej, spadających sondaży i afery związanej z nagrodami.
Te chyba nie są najgorsze, a przecież
szły w miliony złotych.
Nie zdążono badać opinii w tym okresie.
Ale badania, jakie są przedstawiane, są niekorzystne, chociaż akurat ja jestem ostatni, który przywiązuje do nich jakąkolwiek wagę, bo jedyne badania, jakie są wiążące, to są te przy urnie wyborczej. Ale nie o tym. W tej sprawie dowodem na to, że mamy do czynienia z operacją o charakterze PR-owskim, o charakterze, która ma zainteresować opinię publiczną i zdyskredytować opozycję, świadczy przynajmniej kilka faktów. Pierwsze, postępowanie w tej sprawie, szanowni państwo, jest prowadzone od 2013 roku. Zarzuty po drugie wobec posła Gawłowskiego zostały sformułowane przez dwóch mężczyzn, notabene połączonych wieloletnim romansem ze sobą, co jednoznacznie świadczy o tym, że mogą tutaj działać w sposób pewnej zmowy, którzy zresztą również mają w tym postępowaniu postawione zarzuty, więc ich wiarygodność dla mnie jest absolutnie wchodzimy zerowa. W szczegóły jednak, ale tak, właśnie, po trzecie, zarzutem dotyczącym tej korupcyjności miał być fakt otrzymania zegarka w 2011 roku przez jednego z tych panów. Który to zegarek u tego pana został sfotografowany w 2013 roku
tak,
na jego dłoni.
Tak, no więc
I ostatnia rzecz, to sprawa tego najnowszego wątku, czyli apartamentu w Chorwacji. Apartamentu w Chorwacji, w którym pierwsze informacje wypływają z mediów rządowych, więc najpierw pokazuje się na ten temat materiał rządowych, powiedziałem to z premedytacją.
Sformułowania publicznych, panie
narodowych. Materiał pokazuje się w telewizji, dopiero potem jest on przedstawiany przez organa ścigania.
Dziennikarze jako, śledczy działają w każdej redakcji.
Panie redaktorze, wiem, że ja mówię fakty dla pana niewygodne.
Nie, skąd?
I często kolegów prosiłem o to, aby mi nie przerywali. Redaktor jeszcze nigdy, ale będę musiał.
To ja zapytam, jak to się ma do immunitetu
Piotrze,
ciągle.
I dobrze, teraz w kontekście immunitetu na rozprawie, chciałbym podkreślić, że już w styczniu tego roku poseł Gawłowski zrzekł się immunitetu, stawił się na komendzie policji bądź w prokuraturze w Szczecinie to, aby złożyć zeznania, których od niego nie przyjęto, ponieważ musiał być zrobiony show, głosowanie nad zniesieniem immunitetu dla pana posła po to, żeby go zatrzymać. Dobrze. Co ciekawe, prokuratura jeszcze nie postawiła zarzutów. A co z senatorem Kogutem?
To za chwilę może któryś z panów zada to pytanie. Natomiast skoro parlament głosuje jednak kwestię tymczasowego aresztu, no to jakby waga zarzutów, jak rozumiem, musi być istotna i musi być właściwa dla tego rodzaju, bo nie wierzę, że to się w głowie nie mieści, żeby głosować w parlamencie w przypadku, kiedy zarzuty nie są poważne. Piotr Baczek, Prawo i Sprawiedliwość.
Ewidentnie tak, a najbardziej mnie dziwi, że nawet ta linia obrony, którą przedstawił pan Urbaniak z Platformy Obywatelskiej, więc pewnie dlatego linia obrony, a nie dlatego, że rzeczowo trzeba do tego podejść, jest niezrozumiała w kontekście immunitetu. Te informacje, które pan w tej chwili przedstawia, to można, rozumiem, na sali rozpraw. Ale to właśnie, dopuśćmy do tej rozprawy.
Zrzekł się immunitetu.
Do tej rozprawy. No jak się zrzekł, skoro państwo broniliście go i bronicie do tej pory i to jest nakaz partyjny.
Zrzekł się immunitetu 22 stycznia.
Dobra, głosowanie było w sprawie aresztu.
Dokładnie, więc ja nie widzę przeszkód do tego, tym bardziej, że to wykonują organa, które państwo tak bardzo bronicie. Czyli sądy i prokuratury. To wy w tej chwili ich bronicie, uważacie, że one dobrze funkcjonują, dobrze działają. Więc dla mnie tym bardziej jest to niezrozumiałe, że teraz nagle narzekacie z kolei na sposób postępowania prokuratury i sądów. To jest kwestia tego, że jest to kolega partyjny. A przywoływanie teraz akurat kwestii senatora Koguta jest absolutnie nieadekwatne, bo tam Prawo i Sprawiedliwość prosiło swoich senatorów, żeby głosowali za zniesienie jego.
Bo przypomnijmy słuchaczom, że Senat odmówił.
Owszem, ale to jest kwestia indywidualna, poszczególnych.
I głosowanie było zdaje się tajne. Także
dokładnie tak, a zatem nie ma możliwości nawet konsekwencji od nich wyciągnięcia.
Także to jest kwestia ugrupowania partyjnego. Utrzymanie immunitetu Koguta. Platforma Obywatelska ludzi.
Pewnie tak, a nie?
Tego nie wiemy. Nie?
No ale jest ich mniejszość.
Paweł Maciejewski,
Kukiz 15. W tej chwili partia mówi, że trzeba chronić swojego partia Platformy, trzeba chronić swojego posła.
Bardzo proszę, Paweł Maciejewski, Kukiz 15.
Dokładnie, powinniśmy poruszyć dość istotną kwestię korupcji tak naprawdę, bo ona jest dość szerokim tematem i dość szeroko rozpowszechniona wśród polskiego parlamentu. Oczywiście to jest wszystko nieujawnione jeszcze zapewne, bo nie wierzę, że takie sytuacje się dzieją, że to tylko dotyczy jednego posła czy drugiego i takie sprawy PR-owo wyciągane są akurat w takim okresie. Tutaj oczywiście prokuratura bada od kilku lat taką sprawę, bo nie może postawić przez zarzutów komuś, nie badając tej sprawy, kilka lat wcześniej, prawda? Tylko czy wyciąganie akurat teraz w tym momencie, to oczywiście, no opozycja może mówić, że jest to, nie broniąc w ogóle tu jednej czy drugiej strony, że jest to zagranie PR-owe, bo sondaże są takie czy inne, ale to są zasadnicza kwestia, bo odbiegamy tutaj od tego, że politycy czują się bezkarni w wielu kwestiach. Zasiadając i piastując dość ważne instytucje państwowe, w których mają duże wpływy, oczywiście w tym momencie pokusa jest duża do przyjęcia różnych tutaj
korzyści
majątkowych. I druga zasadnicza kwestia to właśnie ten immunitet. Czy on ma bronić w takich kwestiach, czy nie? No ten człowiek powinien samemu, daje, jeżeli się zrzekł w styczniu, no to okej, okay, no to już jest sprawa jasna, że każdy poseł, jeżeli czuje się niewinny, powinien tego immunitetu się zrzec i jawnie bronić się, bo przecież to nie jest tak, że osoba, która jest niewinna, ma prawo, nie wiem, milczeć, tak? To tym bardziej powinna mówić o tym, że przedstawiać dowody, żeby opinia publiczna dowiedziała się naprawdę, gdzie, czy to jest sfabrykowane coś przeciwko komuś.
I pana te argumenty obrony w tej chwili przekonują? W sprawie posła Gawłowskiego?
Nie, mnie generalnie będą przekonywały dowody takie, jeżeli sądy, prokuratura postawi zarzuty, sądy skażą lub uniewinnią takiego człowieka. Na razie jest to sprawa rozmuchana, choć nie bronię, bo tak jak mówię, jeżeli są jakieś przesłanki do tego, że ta osoba jednak popełniła przestępstwo, powinna zrzec się immunitetu i jawnie uczestniczyć w procesie sądowym.
Czesław Fiodorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Wiarygodność postępowania prokuratur, kiedy prokuratorem generalnym, ministrem sprawiedliwości jest Zbigniew Ziobro, jeden z najbardziej nieobiektywnych polityków Rzeczypospolitej, który instrumentalnie wykorzystuje prokuraturę do działań politycznych, podważa cały proces. Oczywiście mamy w Polsce od kilku lat, to nie jest tylko sprawa ostatnich lat, jakąś supremację, dominację działań prokuratury. Przypominam sobie, kiedy cała Polska mówiła o procesie Jacka Karnowskiego, który został uniewinniony w postępowaniu sądowym, ale kalumnie rzucano na tego polityka. Dzisiaj bardzo łatwo, bez konsekwencji żadnej, oczernić każdego polityka i chętnie z tego korzysta Prawo i Sprawiedliwość. Ja wiem, że Joachim Brudziński ma być następcą tego starszego pana z Żoliborza, wskazują to sondaże, i jest straszliwy bój o to, bo Prawo i Sprawiedliwość jest bardzo słabe w zachodniopomorskim.
Dobrze.
I w związku z tym trzeba szukać argumentów.
Panie przewodniczący.
Zastosowano na prokuraturę.
Jak sądzić polityków?
Kiedy w Sejmie stawiano wnioski o uchylenie immunitetów dla posłów PiS-u i Kukiza, oczywiście Sejm odrzucił te wnioski. Kiedy stawia się wobec opozycji, to oczywiście Sejm jest za. Byłem posłem i nie znam takich przypadków, takich zachowań w polskim parlamencie, jak długo parlament
zadam to pytanie w takim razie Andrzejowi Żywieniowi.
I na koniec powiem tak, że
panie
Stanisław Gawłowski jest do czasu wyroku ostatecznego niewinny, a wsadzanie jego do więzienia jest po prostu teatrem politycznym, niczym więcej.
Czy jeśli sądzimy polityka, czy prowadzone jest dochodzenie w sprawie rzekomych, nie wiem, nadużyć czy przestępstw, jednak nie jesteśmy skazani na to, żeby mówić o tym, że to jest polityczne. Więc jak w takim razie zajmować się takiego rodzaju rozliczeniami? Andrzej Żywień, Nowoczesna. No,
ja powtórzę to, co tu już było powiedziane, że to jest na pewno, i biorąc pod uwagę ostatnie porażki PiS-u w sondażach, oskarżenia wobec Neumanna i Gawłowskiego, to jest po prostu ten sam mechanizm, co w przypadku nagle zwoływanej komisji śledczej do spraw VAT. Trzeba po prostu szybko przykryć główny projekt PiS-u, czyli Koryto Plus, i przeciwdziałać sondażom, gdzie już w tej chwili Nowoczesna, to znaczy inaczej PO i Nowoczesna, wyprzedza w sondażach PiS. Mocno uderzono w dwie główne osoby z kierownictwa PiS, bo poza Grzegorzem Schetyną, szefa klubu parlamentarnego, i w sekretarza generalnego. Jestem przekonany, że jeżeli tutaj nic specjalnego się nie zdarzy, to będą próby zdyskredytowania Grzegorza Schetyny. Ale prawda jest taka, że Polacy zobaczyli pierwszy raz tą prawdziwą, pazerną twarz PiS-u, gdzie pani Beata Szydło wrzeszczała, że nagrody się należą, i ten niesmak po prostu już pozostanie. I teraz możecie odbierać, znaczy PiS może odbierać immunitety, który tak na dobrą sprawę pan Gawłowski się zrzekł immunitetu, pozwolił publikować swój wizerunek i nazwisko, on się tego nie boi. Myślę, że to się wszystko wyjaśni, tylko no niestety, prawda jest taka, że różnymi sposobami przykrywa dobrze się porażki PiS-u.
Czyli inaczej o tych sprawach jako o sprawie politycznej mówić nie można.
To absolutnie niezrozumiałe, bo to by Piotr oznaczało, Baczak, żaden z polityków,
krótko.
Tak, że politycy jakiejkolwiek opcji mogą czuć się bezkarni, bo każda następna władza będzie oczerniana tym, że wy to robicie tylko dlatego, że chcecie się politycznie odegrać. Nie, właśnie tutaj chodzi o pokazanie takie, że żaden polityk, jakikolwiek i w jakimkolwiek momencie, nie może czuć się bezkarny, niezależnie od tego, jakie łapówki czy w jakiej wysokości brał, to konieczne jest wyjaśnienie tej sprawy absolutnie.
Czy wierzycie, panowie, wyjaśnienie afery z wyłudzeniem podatku VAT z prawodawstwem de facto, które umożliwiało wyłudzenie właśnie olbrzymich kwot, bo mówi się o 250 do nawet 300 miliardów złotych. Jest projekt ustawy sejmowej w tej sprawie. Dyskutowany jest zakres czasowy. Prawo i Sprawiedliwość chce, żeby to był okres rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Były wnioski, w tym także Kukiz 15, jeśli dobrze pamiętam, o też dłuższy okres. Z jednej strony kwestia badania okresu, dlaczego taki, a nie inny. Z drugiej strony jak oceniacie, panowie, możliwość wyświetlenia prawdy o polskim systemie podatkowym właśnie w kontekście VAT-u? Paweł Maciejewski, Kukiz 15.
My tutaj dotykamy bardzo ważnej kwestii, tak naprawdę finansów państwa i ta komisja śledcza, która powstanie prawdopodobnie, choć to już jest kolejna, która troszkę ma na celu na pewno PR-owego wypromowania paru polityków, ale to jest drugorzędna sprawa, nieistotna, bo z budżetu państwa...
Niestety kluczowa.
Kluczowa PR-owo, dlatego, żeby to sprzedać jakoś medialnie, a najważniejsze jest to, że kilkadziesiąt miliardów rocznie jednak wyparowuje z tego budżetu inaczej. Nie wpływa, tak, z tytułu VAT-u i akcyzy, co mogłoby tak naprawdę pokryć... nie wiem, już nawet ten program 500+, tak, który kosztuje kilkadziesiąt miliardów, 20, no
to roczny, a z roczny miliard państw, roczny budżet państwa, tak, jeśli to było 300 miliardów.
Tylko na przestrzeni tych kilkunastu lat, tak, między 2006 a 2015 roku do czasu rządzenia powinien ten okres oczywiście być wydłużony i do roku poprzedniego, jeżeli komisja zajmuje się, od tego roku zajmowałaby się wyłudzeniami VAT, powinna to zrobić do momentu 2017 roku, tak naprawdę, żeby zachować jakąś ciągłość. Czy to było za rządów PO i PSL-u, czy ta ciągłość została zachowana, bo tak naprawdę patrząc na statystyki, wyobrażając sobie teraz takie oś X, Y, to rosła, braki wpływu z VAT-u i akcyzy rosły w takim wykresie 45-stopniowym, prosto w górę, od tam kilkunastu miliardów do kilkudziesięciu i okazuje się, że się utrzymuje na takim poziomie i to daje właśnie taką kwotę 250 miliardów, a prawdopodobnie i wyższą. Więc jeżeli wpływy do budżetu państwa z tytułu VAT, akcyzy i PIT to jest tak naprawdę ponad połowa wpływów, więc mówimy tu o dużej machinie i o tak naprawdę dużym sektorze, który powinien być jasno zweryfikowany i podany do opinii publicznej.
No więc jeśli mówimy o luce VAT-owskiej, to w 2007 roku ona wyniosła 8,8%, podczas gdy w 2015 roku, i wtedy byliśmy na drugim miejscu w Europie, jeśli chodzi o ściągalność właśnie VAT-u. Później sytuacja zaczęła się pogarszać, by w roku 2015 osiągnąć 24,5% ze szczytem w roku 2012, to jest 26,9%. Przez dwa lata rządów PiS luka spadła o 10 punktów procentowych, o 4 punkty procentowe w 2016 roku i o 6 punktów procentowych w 2017 i wynosi dziś 14%. Andrzej Żywień, Nowoczesna.
No ja powiem tak, że PiS twierdzi, że jednym z głównych problemów w tym zakresie jest fakt, że za rządów PO-PSL wprowadzono ustawę, kiedy przestano obciążać karami za nieprawidłowości w ściąganiu VAT. Tylko prawda jest taka, że projekt tej ustawy przygotował PiS w 2006 roku I w związku z tym, że rządy PiS-u się skończyły, w 2008 roku PO-PSL wyciągnęło projekt z szuflady i wprowadziło. Więc nie jest to projekt PO-PSL tylko pisowski. Dodatkowo w głosowaniu 400 posłów było za przyjęciem tej ustawy i w tym głosowali za posłowie PiS. Więc to nie jest prawda, że tutaj PO-PSL zrobiło coś jakby niegodnego w sprawie ściągalności VAT. Dalej. Ustawę tę podpisał prezydent Kaczyński, więc widocznie nie widział jakiegoś większego problemu wprowadzeniu tej ustawy. Ona była wprowadzona między innymi dlatego, że był ogromny kryzys gospodarczy i...
A to nie chodzi o ustawę, przecież nie...
Dobrze, ale mówicie, ale jakby mi pan dał skończyć.
Wykorzystywany.
Dobrze, tylko że podajecie, że właśnie ta ustawa... Zanim zorientowaliście się, że to wyście napisali ten projekt tej ustawy, że to jest problem, który trzeba jakby przezwyciężyć, a to nie jest ustawa PO, tylko ustawa PiS-u. Dalej...
To już Piotr Barczak, może okay, odniesie się do tego, Prawo i Sprawiedliwość, bardzo proszę.
No tak jakby PiS rządził przez te wcześniejsze 8 lat, to Platforma i PSL.
Ale wcześniej rządził PiS.
Pan zresztą startował do Rady Miasta też list Platformy, więc nie dziwi mnie w ogóle obrona tej sytuacji. No nie, to fakt, przecież gdyby dzisiaj Robert Sapa w Zielonej Górze stracił mandat, pan Żywień byłby radnym Platformy czy Nowoczesnej.
Ale jakie to ma znaczenie? Robert Sapa był radnym PiS-u. Kiedyś,
jeżeli też, pozwolisz, ale przestał, bo tak postępował, jak postępuje, więc to jest oczywista sprawa. Natomiast wy go dalej chronicie, jest przewodniczącym komisji w Radzie Miasta, pomimo tego, że rzuca się do policjantów. Taka to rzeczywistość. Natomiast wracamy
do komisji VAT-owskiej. I tych przepisów, do Prawo i Sprawiedliwość te przepisy wprowadziło, czy?
Panie redaktorze, no, przecież pan wcześniej Żywień z Nowoczesnej powiedział, że głosowało to PSL i Platforma wówczas wyciągnęła, wprowadziła.
Głosował PiS za.
I wprowadził. Ale jest. Wtedy miał mniejszość i nie miał żadnego
głosu. Ale głosował za, czyli był za.
Proszę pana, przede wszystkim mówimy o ściganiu tych posłów, którzy głosowali, czy o tych osobach, które wykorzystywały mechanizm VAT-u.
Projekcie pan... ustawy, którą wyście wymyślili. Ten projekt wyście wymyślili. PiS.
Jasne. I to no dzięki ale, nam został ale wyciągnięty.
Chyba zgodzimy się z tym, że jedno to są przepisy, druga skuteczność
ściągalności.
To był jeden z głównych
argumentów. My nie mówimy o tym, czy sama ustawa była zła, czy też niezła, tylko w jaki sposób organa ścigania oraz instytucje, które powinny ten VAT odzyskiwać, pilnowały tych, którzy to wykorzystywali. I tutaj to jest mechanizm państwa, o którym mówił przecież ówczesny minister spraw zagranicznych, pan Sikorski, że nasze państwo to degrengolada. Właśnie dlatego, że tak organa, które były za to odpowiedzialne, to prowadziły. PiS, kiedy doszedł do władzy, tylko uszczelnił i proszę zobaczyć przepisy. I konsekwentnie od tego wymagał i o ile miliardów więcej do budżetu zaczyna wpływać. A zatem to musiał być pewien mechanizm wykorzystywany przez wiele instytucji i wiele osób, także prywatnych, który w tej chwili powinien zostać rozliczony. I dlatego w moim przekonaniu komisja, niezależnie kto w niej będzie zasiadał, ale komisja jest konieczna do tego, żeby przedstawić tę formę.
Andrzej Żywień, tak, no, i Czesław Fiedorowicz.
Tu ważna sprawa jest taka, że PiS obudził się nagle po 2 latach, od kiedy Kukiz...
Ale uważa pan, że to jest źle, czy to jest dobrze?
Powiedzieć,
ale
czy
pan
nie,
zaczyna
bo ja,
tylko od PiS i on narzeka pan na PiS. Niech pan powie, czy to było dobre, czy to było złe.
Powiedzieć, więc
czy pan uważa, że wyłudzenia z budżetu państwa VAT-u to jest dobre, czy to jest złe?
Mogę już?
Czy to jest dobre,
ale
czy to
mogę,
jest złe?
Czy nie mogę? Proszę. Dziękuję bardzo. Po 2 latach, od kiedy Kukiz zgłosił projekt ustawy, PiS się obudził, dlatego że jest problem sondażowy. I teraz w związku z tym...
Nie po 2 latach, tylko od początku były wprowadzone przepisy uszczelniające.
Ale panie redaktorze, jakby pan mógł mi dać skończyć. Po 2 latach PiS się obudził i chce ograniczyć badanie sprawy tylko do tego, kiedy rządziło PO-PSL. Czego wy się boicie?
Ale pan
czego
jest za tym, boicie? Żeby wprowadzić, czy żeby rozszerzyć o...
Tak, rozszerzyć.
Dobrze,
rozszerzyć.
Panowie, Czesław Fiodorowicz...
Od 2005 do 2017.
Dobrze, najpierw pan mówi, bardzo żeby nie proszę. Wprowadzać, a teraz...
Ja powiedziałem, że jeszcze nie.
To może, jeśli może, panowie, jeśli można, bo może właśnie... Nie, panie przewodniczący, jeśli można.
Proszę bardzo.
Czy może jednak ograniczenie do rządów PO i PSL będzie bardziej klarowne i czytelne? Nie, i mówię o tym zupełnie jakby z premedytacją, dlatego że zwykle efektem prac komisji są jednak konsekwencje polityczne.
A przede wszystkim,
i w tym sensie mamy konkretny czasookres, a więc taka, rządów PO i PSL byłoby
nie
to...
Nie jest żadnej sprawie jasne. Potrzebna. Wszystkie argumenty służby skarbowe, organy państwa mają i tylko wtedy, kiedy one sobie nie radzą, są bezsilne, wtedy jest potrzebna komisja.
Tak jak komisja niepotrzebna do spraw reprywatyzacji
Warszawy.
Pan Kukiza
już
tak?
tutaj powiedział nieprawdę. Otóż, kiedy pan Kapica zajął się akcyzą, wzrosły wpływy z akcyzy. A pan Kapica mimo tego został aresztowany. Otóż chcę powiedzieć tak, jeżeli wpływają większe wpływy z VAT-u, trzeba się cieszyć, ja też się cieszę, bo możemy więcej przeznaczać na ważne zadania w Polsce. Tylko przestańmy mówić o liczbach ogólnych. Ja po raz kolejny proszę publicznie tutaj, ja o tym wielokrotnie mówiłem, powiedzmy, przedstawmy firmy lubuskie, które tego VAT-u nie płaciły, a które zostały przyłapane na tym. Mówmy, jacy ludzie, jakie firmy. Organy skarbowe mają pełną wiedzę. Otóż wydaje mi się, że chodzi tutaj raczej o mydlenie oczu, bo jeżeli ktoś nie płacił tego VAT-u i został przyłapany na tym, to trzeba z imienia, nazwiska i urzędnik skarbowy wie i oczekuje, że władze skarbowe przedstawią wszystkie firmy, które płacą więcej VAT-u, płaciły mniej i przedstawią powody, dla których one nie płaciły tego VAT-u. Zacznijmy w ten sposób pokazywać Polskę. Ja na temat tego, że są te większe wpływy, słyszę różne liczby i to zdumiała mi taka wypowiedź przedstawiciela Organizacji Pracodawców, który powiedział, większe wpływy z VAT-u, ponieważ Ministerstwo Finansów nie zwraca należnego VAT-u firmom, dlatego są zwiększone wpływy. Nikt na to z rządu do dzisiaj nie odpowiedział.
I jeszcze Adam Urbaniak, koalicjant z okresu, który ma być objęty badaniem komisji.
Tutaj bym starał się jednak prosić o też taki obiektywizm i podejście do tego zagadnienia w sposób, który nie spowoduje, że upolitycznimy kolejny temat. Szanowni Państwo, kwestia wyłudzeń VAT-owskich nie jest chorobą dotykającą tylko polski system podatkowy. Podatek od wartości dodanej z definicji płacony tylko od wypracowanej nadwyżki wszystkich niestety oszustów na całym świecie, a system ten jest prowadzony właściwie chyba we wszystkich, znaczy w większości krajów europejskich na pewno. Niestety zachęca do wyłudzeń, czyli do stwierdzenia, że poniosło się wydatek i pomniejsza się VAT należny o VAT naliczony, czy też tworzy się słupy firmy, które wyłudzają VAT, pokazując sprzedaż najczęściej eksportową. Jest to problem, z którym się boryka wiele krajów i borykała się z tym problemem również Polska. Obiektywnie też i proszę zapoznać się z jakimikolwiek opiniami eksperckimi, niepolitycznymi. Proces uszczelniania VAT-u rozpoczął się na długo przed dobrą zmianą. Odwrócony VAT na stal, solidarna odpowiedzialność firm paliwowych za zapłatę tego VAT-u.
Karol Modzelewski ma zdaje się inną opinię na ten
temat. A ja panu redaktorowi dostarczę linkiem na wskazany adres mailowy przynajmniej 5 komentarzy ekonomistów w tym zakresie. Także rzeczywiście uszczelnienie VAT-u nastąpiło, duży wzrost wpływów do budżetu z tego tytułu. Jednak tak jak nie obciążałbym teraz wszystkich tych, którzy podnieśli rękę za jakąś ustawą, no bo skąd mogli antycypować jej skutki odpowiedzialnością polityczną czy karną, tak też jednak rozłożyłbym sukces w postaci zwiększenia wpływów z VAT-u na różne ekipy rządowe, które myślę, że miały taki cel. Między innymi za jednym z takich sztandarowych osób, które taki cel sobie wyznaczyły, był pan minister Jacek Kapica, który teraz ponosi za to swoją odpowiedzialność i to nie polityczną, bo on politykiem nie
Paweł
był,
Maciejewski,
tylko
Kukiz 15.
Odpowiedzialność no, o charakterze takim zarzutowym staje się kozłem ofiarnym.
Ja tutaj w odpowiedzi do pana z PSL-u wyrzucił mi powiedzenie nieprawdy teraz. Nie chodziło o to, czy jakieś mieliście pojedyncze sukcesy, tak, w tym uszczelnieniu akcyzy czy VAT-u. Ja mówię o generalnych tendencjach, o wykresie od lat 2006-2015, które wskazują...
Z akcyzy kiedyś odwrotnie.
Ale pan mi zarzucił coś, czego ja nie powiedziałem. Ja mówię o wzrostach.
Dobrze. Panowie,
o głównych tendencjach, które jednak są wzrostowe, jeśli chodzi o braki wpływów.
Tym bardziej, jeżeli ja słyszę, że ktoś mówi, że organa wszystkie mają możliwość sprawdzenia wpływów, VAT-ów, innych rzeczy, mają. Jak pan Czesław Fedorowicz powiedział, to jak to się ma do sytuacji afery z Amber Gold, gdzie informacje też miały organy odpowiednie, były przekazywane informacje, a jednak przez niektórych, niektóre osoby, które powinny ścigać takie zachowania, nie były to prowadzone.
I dopiero dzięki dopiero przypominam panu.
A jednak wiele osób tam złożyło i te osoby myślę, że mają tak olej w głowie, a pan w tej chwili ich obraża.
Myślę, że też zgoda co do tego, że właśnie, że obywatel nie zawsze ma świadomość podejmowania decyzji, także w kontekście tego, że ma jakąś
polskim bankom
nadzieję, że jeśli w ramach polskiego prawa funkcjonuje jakaś organizacja czy instytucja, to jej działanie jest unormowane.
Każdy obywatel ma prawo czuć poczucie bezpieczeństwa. Gold,
tak? Nie, teraz? Dziś nie. No, w tej chwili momencie, natomiast zacznijmy panowie może, bo mamy jeszcze 10 minut. To jest dużo czasu, żeby przeanalizować dwa sondaże poparcia partii politycznych, które pojawiły się w ostatnim czasie. Mamy więc sondaż Kantar Public, który mówi o tym, że zjednoczona opozycja, to zjednoczona to jest słowo klucz, uzyskałaby 32% poparcia, przed Prawem i Sprawiedliwości 29%, dalej Kukiz 10%, SLD 7%, PSL 3% poparcia. Mamy również badania COBOS, które mówią o 46% poparciu dla Zjednoczonej Prawicy. Tutaj Prawo i Sprawiedliwość, Porozumienie i Solidarna Polska. Platforma Obywatelska 16%, 6% SLD, 5% Kukiz, 4% Nowoczesna, 3% PSL, Wolność 2%, Razem 1%. Tymi sondażami opinia publiczna się elektryzuje, jak politycy w studio skomentują te doniesienia. Czesław Fedorowicz patrzy wymownie w moją stronę, to bardzo proszę. PSL chyba powinien być zadowolony, bo w jednym i w drugim poparciu stałe poparcie dla PSL.
Pan pokora uczy, by pracować na ten wynik. Ci liderzy, przypominam sobie, kiedy wyższe notowanie miało SLD i hojnie korzystało z tej władzy, potem zniknęło, nie weszło do Sejmu. Rzeczywiście PiS ma te wysokie sondaże, uznał, że rządzić będzie po wsze czasy, więc wypłacał pod stołem nagrodę swoim, bo uważał, że to jest bezkarne.
No chyba nie pod stołem, bo zostało to transparentnie wyjaśnione.
No przez posła transparentnie. Po wielu zabiegach
pytanie posła została udzielona informacja.
No tak, ale po jakim czasie, nie?
A wcześniej Platforma PSL nie wypłacała?
Nie wypłacała.
No właśnie to jest Piotr Różnica, zrozumcie. Nie wypłacali.
Nieprawda.
Nikt nas nie słyszy.
W zasadzie tak, widząc, że im wyższe są sondaże Prawa i Sprawiedliwości, tym hojniej korzysta z właśnie tego przywileju władzy i tym staje się
czyli
bardziej
te 3% satysfakcjonuje
arogancki, tym widzi,
panie
jak
przewodniczący, rozmawiamy o sondażach.
Tak, ja mówię o sondażu i staje się bardziej arogancki. Byłem to, co się dzieje w tej chwili w Sejmie, jak pan Kuchciński z PiSu prowadzi Sejm.
Paweł Maciejewski, Kukiz 15, wydaje, czy to poparcie dla Kukiz 15, bo w jednym mamy 10, w drugim 5, jak to komentujecie?
Nie, u nas jest, mogę powiedzieć, patrząc na przekrój tych sondaży w przeciągu roku, dwóch, my się uczymy stabilnie na poziomie 10, nawet pewnie przy wyborach 15%. I to jest taki stabilny elektorat, który głosuje po środku na Kukiz 15, na trochę taką normalność, na coś, co jest pomiędzy tą wojną tak zwaną pisowsko-poowską, teraz już w koalicji z Nowoczesną, a sondaże w zależności są od tego takie, kto je pewnie wykupi, bo jeżeli widzimy jeden sondaż 40% na PiS, w drugim prawie tyle samo zaraz będzie na platformę z Nowoczesną, no to pozostałe tak naprawdę partie oscylują znowu na granicy tych 10% i poniżej. Wiemy dobrze, że ta scena polityczna i generalnie nastroje w Polsce ludzi są podzielone, więc dla tych wielu opcji politycznych z pewnością w kolejnej kadencji znajdzie się miejsce w parlamencie. I tutaj patrząc, czy to będzie 46% pompowane w stronę PiS, na pewno, jeśli chodzi o te sondaże, PiS ma duże poparcie teraz, bo nie może mieć małego, robiąc tak wiele rzeczy pod publikę.
To prawda? Ja zadam może takie uszczegółowiające pytanie do reakcji na sondaże Adamowi Urbaniakowi z Platformy Obywatelskiej.
Wczoraj, to chwytliwe, pewnie specjalnie dla
wczoraj
mnie.
Na stronie Radia Zachód opublikowaliśmy badania COBOS. Podobnie jak dzieje się to wcześniej, zostały podane z poparciem 46% właśnie dla Prawa i Sprawiedliwości, tych 16% dla Platformy Obywatelskiej. Na co Sebastian Ciemnoczułowski, radny wojewódzki, skomentował te sondaże w sposób następujący. Państwo w radiu będziecie niektórzy musieli wyprowadzić się z województwa niedługo. Komunistów nie ukarano, ale drugi raz tego błędu nikt nie popełni. Panie przewodniczący, jak to jest z tego rodzaju komentarzami i ze stanowiskiem, jak rozumiem, no jednak ważnej postaci w Platformie Obywatelskiej? Jak to będzie z tą praworządnością w Polsce, kiedy Platforma dojdzie do władzy?
Panie redaktorze, no w sumie tak uczciwiej byłoby zapytać tego, kto to napisał, bo nawet nie mam pewności, czy to on sformułował.
Jest to udokumentowane i to jest jego stanowisko.
Taki wpis. Myślę, że po prostu komentował to, z czym wielu z nas, szczególnie właśnie z Platformy Obywatelskiej, od pewnego czasu nie może się pogodzić. To jest jednak taki brak obiektywizmu w
przekazywaniu informacji o sondażach. Robią to wszystkie media.
No tak, ale inne też pan tam wyświetlił.
Była dyskusja także o sondażach na
antenie
radia.
Podał pan linka do sondażu, w którym Zjednoczona Opozycja wygrywa się,
ale od tego Prawem
i Sprawiedliwością. Tak, ja nie, ale czy była taka też
dobrze
wiadomość?
Natomiast
tak, była, czy nie
rozmawiamy
była
o reakcji radnego Platformy Obywatelskiej. Potępi pan to?
Nie potępię, broń Boże, dlatego że ja Sebastiana znam. Wiem, że jest to osoba raczej wyważona i swoje sądy raczej stara się miarkować, więc w związku z tym, jeżeli napisał i to tak bardzo ubodło pana redaktora, to może trzeba zobaczyć.
Możemy się uśmiechać, natomiast brzmi to niefajnie. Andrzej Żywień, Nowoczesna.
Znaczy, tak jak ktoś już tutaj to powiedział, że prawdziwy sondaż jest przy urnie wyborczej. Natomiast poza badaniem opinii przez CBOS, który zwykle odstaje bardzo od pozostałych firm, jest wyraźny spadek w notowaniach PiS-u. Raz to jest 12%, raz to jest 7%. W każdym razie uwidacznia się trend spadkowy. Natomiast jeżeli połączone siły opozycji Nowoczesnej, PO, tutaj jest zdecydowanie wzrost i tak jak powiedziałem, duża pokora, bo jeszcze mamy bardzo dużo czasu do wyborów, natomiast pewien trend jest nieodwracalny, dlatego że po prostu ludzie zobaczyli tą prawdziwą twarz PiS-u po wrzaskach pani premier.
Trend jest nieodwracalny, PO i Nowoczesna wystartują w wyborach do sejmików jako Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska, poinformowali dziś liderzy obu ugrupowań. To taka dygresja. Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość.
Panie redaktorze, to jest tak trochę, ja czasem powtarzam, jak z muzyką disco polo. Nikt, i tak samo jest z sondażami. Nikt mówi, inaczej, wszyscy mówią, że nie słuchają, a tak naprawdę, jak tutaj politycy też wcześniej mówili,
ale ja nie słucham disco polo,
nie
naprawdę.
Nie przywiązują do tego wagi, a jednocześnie ekscytują się, co dzisiaj na antenie chyba było słychać, najmocniej tymi właśnie sondażami. Jednocześnie drugą rzeczą emocjonalną, czyli pieniędzmi, próbują wszystkie inne rzeczy przykrywać. Więc w moim przekonaniu rzeczywiście trzeba wykonywać swoje rzeczy, które trzeba, niezależnie nawet jeżeli popełnia się jakieś błędy, to je natychmiast korygować, poprawiać. Stąd myślę także i decyzja prezesa Kaczyńskiego o obniżeniu wynagrodzeń i uszczelnieniu też tej formy jakby wypłaty. Natomiast o tym już nikt nie pamięta, bo takiej pokory akurat państwo z opozycji nigdy nie przedstawiali. A choćby patrząc na nasz teren lubuski, skoro mówimy, to ja przypomnę, że kiedy pani Alicja Makarska, obecny członek zarządu województwa, była prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to otrzymała blisko 40 tysięcy nagrody i państwo w ogóle nie przejmowali się tym. Zastanawiali się tylko, czy to za dużo, czy za mało, czy do
roku. No ja nie będę pytany, przepraszam panie redaktorze, ja nie będę pytany o sondaże.
Zapytałem o reakcję na sondaże.
Mało fair to było, tak mówiąc szczerze.
Czas się kończy.
Pytania było dużo.
Czy jednak zostałem pozbawiony prawa do swobodnej wypowiedzi? No jak się potem
pytanie
nie dziwić koledze Sebastianowi?
No, to jest program publicystyczny. Tu wszystko dzieje się na żywo, jak państwo słyszycie. Nie jest w żaden sposób ograniczona wypowiedź także pana przewodniczącego. Bardzo dziękuję państwu za dzisiejszą dyskusję. Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość, Adam Urbaniak, Platforma
Obywatelska,
Andrzej Żywień, Nowoczesna.
Jeśli chodzi o dzisiejszy program, nie mam jakichkolwiek zastrzeżeń do jego obiektywizmu. Chciałbym podkreślić.
Tak. I Czesław Fiedorowicz, PSL, Janusz Rzeczkowski. Dziękuję za uwagę. Teraz wiadomości Radia Zachód. Do usłyszenia.